Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Polska w przededniu wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie, 29 dzień bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę. Unia Europejska rozmyśla nad kolejnymi sankcjami wobec Rosji, a część francuskich biznesów za nic nie chce opuścić rosyjskiej ziemi. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Pomoc dla Ukrainy i kolejne sankcje wobec Rosji to główne tematy pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli, który rozpocznie się dziś około 16:30. Na spotkanie z europejskimi liderami został zaproszony prezydent USA Joe Biden. Wspólną dyskusję zaplanowano na początku szczytu i ma ona potrwać około 2 godzin. Później przywódcy 27 krajów będą uzgadniać strategię działania już we własnym gronie. Minęły 4 tygodnie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińskie miasta codziennie są bombardowane. Rosyjskie rakiety trafiają w obiekty mieszkalne i infrastrukturę cywilną. W ciągu poprzedniej doby miasta Irpień i Hostomel w obwodzie kijowskim zostały zaatakowane pociskami fosforowymi. Prawo międzynarodowe zakazuje stosowania takiej broni w gęsto zaludnionych rejonach ze względu na ich olbrzymią siłę rażenia. Jej użycie jest zbrodnią przeciwko ludzkości i naruszeniem konwencji genewskiej z 1949 roku. Tymczasem rosyjska armia na Ukrainie ma poważne kłopoty z zaopatrzeniem, informuje Radio Swoboda, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Według amerykańskich informacji, rosyjska armia, dokonując inwazji na Ukrainę, ma problemy z dostawami żywności i paliwa. Wielu żołnierzy cierpi z powodu odmrożeń, bo nie mają odpowiedniej odzieży. Kłopoty z dostawami paliwa mają też rosyjskie okręty działające na Morzu Czarnym. Od początku rosyjskiej inwazji Ukrainę opuściło już ponad 3,5 miliona osób. Poinformowała o tym ONZ-owska Agencja do Spraw Uchodźców. Najwięcej osób uciekających przed wojną przyjechało do Polski. Już ponad 2 miliony 200 tysięcy. NATO udzieli dodatkowego wsparcia Ukrainie. Dziś na nadzwyczajnym szczycie sojuszu w Brukseli przywódcy krajów członkowskich mają podjąć decyzję w tej sprawie. Unia Europejska formalnie zgodziła się na podwojenie do 1 miliarda euro funduszu na zakup i dostawy broni dla Ukrainy. W poniedziałek zielone światło dali ministrowie obrony krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Państwa bałtyckie i Polska apelują do Unii Europejskiej o wprowadzenie zakazu transportu towarów drogą lądową z Rosji i Białorusi oraz do tych państw. Litewski parlament przyjął rezolucję wzywającą rząd kraju do wycofania się z zakupu rosyjskich surowców. Były wicepremier Rosji Anatolij Czubajs zrezygnował ze stanowiska na Kremlu i najprawdopodobniej opuścił Rosję, napisał niezależny portal Meduza. Ten sam portal zwrócił uwagę, że od kilkunastu dni nie pojawia się publicznie minister obrony Siergiej Szojgu. Były premier Jerzy Buzek stanął na czele grupy negocjacyjnej Parlamentu Europejskiego do spraw magazynowania gazu w Unii. W zespole jest także drugi Polak, deputowany Zdzisław Krasnodębski. Komisja Europejska zaproponowała obowiązkowe wypełnienie magazynów z błękitnym paliwem do 80% do najbliższej zimy. W kolejnych latach ma to być 90%. To jeden z elementów planu, który ma gwarantować bezpieczeństwo energetyczne i przeciwdziałać wysokim cenom energii. We Francji zaobserwowano nawrót pandemii. W ciągu tygodnia liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 36%. Na razie jednak władze nie rozważają przywrócenia restrykcji sanitarnych. Tymczasem włoski rząd podjął decyzję o stopniowym znoszeniu restrykcji. Wprowadzony 2 lata temu stan wyjątkowy zostanie zniesiony 31 marca. Od 1 kwietnia paszporty covidowe przestaną obowiązywać w komunikacji lokalnej, urzędach, sklepach oraz bankach. Miesiąc później zostanie zniesiony całkowicie, podobnie jak obowiązek używania maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Polska także łagodzi ograniczenia sanitarne. Od najbliższego poniedziałku zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek, pozostanie tylko w obiektach leczniczych. Zostanie też zniesiona izolacja domowa i kwarantanna zarówno w miejscu zamieszkania, jak i ta obowiązująca osoby przyjeżdżające do Polski.
Rozmowa o Europie.
W piątek udam się do Polski na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Mam nadzieję na dyskusję w sprawie naszej odpowiedzi na kryzys humanitarny i praw człowieka, jaki wytworzyła na Ukrainie Rosja. Tak napisał we wtorek na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. I o tej wizycie porozmawiam dziś z ekspertem do spraw międzynarodowych, profesorem Piotrem Mickiewiczem z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, Joe Biden spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, z amerykańskimi żołnierzami, a także ekspertami zaangażowanymi w pomoc humanitarną dla uchodźców. A dzieje się to w momencie, kiedy chwilę temu w Polsce była wiceprezydent Kamala Harris. To dość niecodzienna sytuacja, że te wizyty tak krótko po sobie następują.
Tak, jest to dowód na to, iż Polska jest tym głównym partnerem Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kreowanie działań pomocowych i odstraszających wobec polityki rosyjskiej skierowanej przeciwko państwu ukraińskiemu. Jest to naturalna pozycja Polski jako po pierwsze państwa granicznego, po drugie państwa zaangażowanego nie tylko w kreowanie tej polityki, ale właśnie na udzielanie pomocy humanitarnej. A po trzecie musimy dostrzec także pewien szkopuł w polityce wewnętrznej polskiej, który wybusił prawdopodobnie w wizytę pani Kamali Harris, to znaczy pewną rozbieżność pomiędzy polityką ustaloną przez Sojusz Północnoatlantycki a propozycjami części polskiego establishmentu politycznego. Mam tu na myśli obóz rządowy. Niestety to jest ten negatywny aspekt naszego zaangażowania, że mamy w tej chwili dwa obozy rywalizujące o miano kreatora polityki ukraińskiej, a prezydent Biden i administracja amerykańska stawia bardzo wyraźnie tutaj na prezydenta Dudę.
W związku z wizytą Joe Bidena w Polsce mówi się o oczekiwaniach dotyczących wsparcia w trzech wymiarach. Ten symboliczny wydaje się oczywisty, ale także militarno-polityczny i humanitarny. Na co możemy liczyć w każdym z tych wymiarów?
Jeżeli chodzi o kwestię militarną, to już mamy pewne ruchy. Na ten moment oczywiście wzmocnienie wschodniej flanki NATO przez żołnierzy amerykańskich to jest demonstracja siły, ale miejmy nadzieję, że część tych sił przerzuconych do Europy, do Polski, pozostanie w systemie stałym, a nie rotacyjnym. Musimy o tym pamiętać. Ja mam osobiście nadzieję, że te systemy obrony przeciwrakietowej, które zostały przerzucone do Polski w tym celu, aby chronić amerykańskie siły, zostaną także w naszym kraju, co będzie dosyć dużym wzmocnieniem polskiego systemu obrony powietrznej. To jest ten wymiar militarny. Wymiar polityczny to oczywiście pokazanie, że potencjalny atak na którekolwiek z państw członkowskich NATO na wschodniej flance będzie równoznaczne z reakcją militarną. Ja chcę bardzo podkreślić mocno to słowo reakcją militarną NATO, ponieważ my nie do końca w Polsce rozumiemy sens i treść zapisu artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz artykułu 4, o czym bardzo często zapominamy, bo tam nie ma ani słowa o natychmiastowej militarnej reakcji. Jest mowa o ustaleniu procesu działań i podjęciu tych działań. W związku z tym to jest ten wymiar polityczny przekształcania NATO w organizację, która podejmie się obrony w sposób natychmiastowy. I wymiar humanitarny. My musimy zrozumieć, że czeka nas dokładnie to, co w 2015 roku spotkało państwa śródziemnomorskie, czyli napływ dużej ilości migrantów, którym należy pomóc. I skala tej migracji przy 40-milionowym narodzie, jaki jest Ukraina, będzie tak duża, że państwo polskie, społeczeństwo polskie organizacyjnie po prostu tego nie wytrzyma. My musimy mieć możliwość relokacji tychże uchodźców ukraińskich do pozostałych krajów europejskich.
Wspomniał pan o możliwości rozszerzenia tej inwazji na inne kraje. Chciałem dopytać, bo kilka dni temu doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan mówił, że z powodu rozlokowania wojsk rosyjskich na Białorusi wokół Polski zmieniło się otoczenie bezpieczeństwa. To jest taki trochę enigmatyczny cytat. To brzmi jak prognoza eskalacji wydarzeń na Ukrainie, czy realne niebezpieczeństwo ataku na nasz kraj?
Na dzień dzisiejszy raczej eskalacji tego konfliktu skierowanego przeciwko Ukrainie. My tu mamy, nawet patrząc na to z punktu widzenia takich doświadczeń wojennych, operacyjno-taktycznego, dokładnie taka sama sytuacja miałaby miejsce w Polsce jak na Ukrainie, czyli armia rosyjska ugrzęzłaby po prostu w przestrzeni związana działaniami taktycznymi prowadzonymi przez siły zbrojne państwa polskiego. Z punktu widzenia jakby sensowności operacji militarnej, i celów strategicznych Rosji, raczej powinniśmy się obawiać bardziej o bezpieczeństwo Estonii, w mniejszym stopniu Łotwy, ba, nawet zaryzykowałbym kwestię przejęcia kontroli nad Zatoką Fińską, czyli także część działań skierowanych przeciwko Finlandii.
To może być taki ruch, który z punktu widzenia Rosji będzie bezpieczniejszy, bo zaatakujemy mniejszy kraj i sprawdzimy, jaka będzie reakcja? Takie szachy militarno-polityczne?
Nie, raczej to jest, moim zdaniem jest to ostateczność. Atak na państwo członkowskie NATO jest atakiem na NATO. Ale musimy rozważać sytuację, w której może być podjęte to działanie. Pamiętajmy o tym, że zwierzę zagonione w kąt klatki atakuje. Putin jest mniej więcej w takiej sytuacji, że został ze swojego punktu widzenia dosyć skutecznie zaatakowany przez NATO, które nie zgodziło się na te jego fajerwerki, które sobie wymyślił, jeżeli chodzi o zmianę układu sił w regionie euroazjatyckim.
Polska wciąż liczy, że kraje europejskie zwiększą sankcje nałożone na Rosję. Czy wizyta Joe Bidena może w tym pomóc? Czy amerykański przywódca, poza ogłoszeniem własnych amerykańskich sankcji, może wpłynąć na liderów unijnych krajów, by poszli tą samą drogą? Tu można mówić o jednomyślności, że to się może udać?
To znaczy zobaczymy, ponieważ proszę pamiętać, że przed wizytą w Polsce mamy spotkanie szczytu G7 i tam będą prowadzone dyskusje, będą prowadzone jakby dywagacje dotyczące poszerzenia sankcji. Coraz bardziej widoczny jest jednak ten dysonans, który pojawia się zwłaszcza wśród europejskich sojuszników, bo musimy pamiętać, że sankcje mają obusieczną konsekwencję, tak? Czyli działają w dwie strony. Natomiast myślę, że ta presja amerykańska, a zwłaszcza nagłaśnianie tego faktu, iż Rosjanie dzisiaj prowadzą coś, co można by nazwać uprawdopodobnionym ludobójstwem, może wymusić na politykach europejskich zmianę stanowiska. Proszę zwrócić uwagę, jak ostrożnie, ale fundamentalnie zmieniają swoją politykę Niemcy. Jest to w zasadzie przewrót kopernikański, jeżeli chodzi o niemiecką politykę wschodnią. Robiony powoli, ale jednak ciągle zmierzamy w tym kierunku ograniczenia kooperacji z Rosją. My musimy pamiętać, że to jest bardzo trudne także ze względu na uzależnienie europejskie od tych już przekazywanych wielokrotnie nośników energii. Tego się nie da zrobić szybko. Natomiast myślę, że presja amerykańska tu będzie dosyć silna i proszę zwrócić uwagę także, że część graczy międzynarodowych o mniejszym statusie i niezwiązanych z Unią Europejską wykorzystuje sankcje do budowy swojej pozycji politycznej. Mam tu na myśli na przykład Turcję. Nawet te kraje będą wywierać pośrednio presję na państwach europejskich, że te sankcje powinny być szersze.
Panie profesorze, wciąż aktualna pozostaje ta polska propozycja misji pokojowej NATO na Ukrainie. Jest jakakolwiek szansa, że Amerykanie wyślą tam swoje wojska?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, z kilku bardzo prozaicznych powodów. Po pierwsze, musimy pamiętać, że operacje pokojowe są zarezerwowane dla systemu ONZ. Czyli Rada Bezpieczeństwa musi udzielić mandatu. Tego mandatu z oczywistych powodów nie uwzględni, bo nawet jeżeli uzyskamy poparcie Chin, to będzie weto rosyjskie. Po drugie, mamy partnera jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie. W związku z tym mandatu nie będzie. W momencie, kiedy samoczynnie Sojusz Północnoatlantycki podjąłby decyzję o udzieleniu pomocy militarnej, czy to nazwie to misją humanitarną, czy stabilizacyjną, czy jakąkolwiek, będzie to misja ad hoc bez mandatu międzynarodowego, co może zostać odebrane jako udział NATO w tymżeż konflikcie. Także z politycznego punktu widzenia jest to nierealne. Z tą informacją prawdopodobnie, uważam, przyjechała pani Kamala Harris do Polski.
Ale nie wystarczyło, było to nieprzekonujące, więc dodatkowo wizytę w Europie Joe Biden musi rozszerzyć o Polskę, żeby powiedzieć to jasno?
Myślę, że tak, że jest to przywołanie do porządku części polskich polityków. Dla mnie jeszcze raz powtórzę. Informacja, iż prezydent Biden spotyka się z prezydentem Dudą, jest jednoznaczną informacją skierowaną do rządu. Panowie, nie tędy droga.
A gdyby, czysto teoretycznie, jakaś rosyjska rakieta przypadkiem spadła jednak po polskiej stronie granicy, byłby to pretekst i impuls, czy jednak byłoby to uruchomienie tej powolnej procedury, o której pan
byłby
mówił?
Byłby to pretekst do uruchomienia artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli konsultacji na temat form reakcji NATO w sytuacji zaatakowania państwa członkowskiego.
A nie, że
startujemy myśliwce. Zresztą dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku Turcji, która została także zaatakowana w trakcie działań czy rewolty w Iraku. I dokładnie to samo było przeprowadzone. Także tutaj nie liczmy na to, że będzie natychmiastowy jakiś ostrzał rakietowy skierowany na terytorium Białorusi, Federacji Rosyjskiej.
Profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego był dziś naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Jak tobie сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся тим. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною.
ABC Unii.
W jak wspólne zakupy surowców energetycznych.
Unia Europejska będzie pilnie pracować nad wspólnymi zakupami gazu, LNG i wodoru. Taki zapis znajduje się w projekcie konkluzji na rozpoczynający się dziś unijny szczyt. Do dokumentu dotarła Polska Agencja Prasowa.
Projekt zakłada, że Unia Europejska jak najszybciej uniezależni się od importu rosyjskiego gazu, ropy i węgla.
Dlatego Rada Europejska oczekuje kompleksowego i ambitnego planu opracowanego w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, który Komisja Europejska ma przedstawić do końca maja tego roku.
Przywódcy mają potwierdzić na szczycie w Brukseli, że ponowne napełnianie magazynów gazu w całej Unii powinno rozpocząć się jak najszybciej.
Państwa wspólnoty i Komisja Europejska mają pilnie pracować nad wspólnymi zakupami gazu, LNG i wodoru, a także ustanowić niezbędne mechanizmy solidarności energetycznej oraz ulepszyć połączenia międzysieciowe.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
O pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy Dominika Wrotek rozmawia z Danielem Gaszewskim, Polakiem mieszkającym w Szwecji.
Jak sytuacja na Ukrainie odbierana jest w Szwecji?
Jest to odbierane w podobny sposób jak w Polsce, tylko trochę bardziej stanowane. Pewnie dlatego, że Szwecja jest trochę dalej od Ukrainy niż Polska i bezpośrednio tak, no nie graniczy z Ukrainą. Natomiast od już pierwszego dnia premier Szwecji miała wystąpienie, wygłosiła mowę do narodu, co też premier raczej rzadko takie rzeczy robią. Dużo osób też się zastanawiało, jaka rola Szwecji będzie w tej sytuacji. Szwecja wysłała przecież broń do Ukrainy. Dzisiaj nawet potwierdzili, że zrobią kolejny transport granatników przeciwpancernych, jeszcze jeden do Ukrainy. I to też spowodowało, że Szwedzi zaczęli się zastanawiać, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa Szwecji, czy Szwecja jest zagrożona, ponieważ Szwecja też nie jest w NATO. I w ogóle ta dyskusja na temat tego, czy Szwecja powinna być w NATO, czy nie, odżyła na nowo o wiele większą siłą. Ja muszę przyznać, że w pracy nie jest taki temat, który jest codziennie poruszany. Myślę, że jakbym pracował w Polsce, to byłby on codziennie poruszany, natomiast w Szwecji nie. Natomiast już pierwszego dnia koledzy z zespołu pytali się mnie, jak się czuję i że mogę tę sytuację trochę silniej odbierać i zapytali się pierwszego dnia już właśnie, jak się czuję, co myślę, jak to na mnie wpływa.
A czy Szwedzi, podobnie jak Polacy, angażują się w różnego typu zbiórki darów dla Ukrainy?
Jeśli chodzi o zbiórki, no to nie ma ich tyle, ile jest w Polsce. Nie było takiego w pewnym sensie szału, no bo tak naprawdę już pierwszego dnia uchodźcy z Ukrainy pojawiali się w Polsce, przekraczali granicę. Wiadomo, że do Szwecji ten dystans jest większy siłą rzeczy, więc też Szwecję to dotknęło trochę jakby z tygodniowym opóźnieniem. Ci uchodźcy tak naprawdę dopiero teraz się pojawiają. Są szacunki, że nawet 4000 dziennie osób z Ukrainy przekracza granicę Szwecji. I na początku tych zbiórek nie było. Te zbiórki, które ja znam, to w zasadzie są często inicjowane przez Polonię. Przykład, to nie tylko w Sztokholmie, ale też na przykład w regionie Wermland, i tak dalej. Natomiast Szwedzi bardzo dużo angażują się w zbiórki pieniężne. UNICEF i Czerwony Krzyż Szwecji tutaj jest najbardziej aktywny. Nawet moja firma też, szef wysłał do wszystkich maila, że firma sama z siebie też przekazała pieniądze na Czerwony Krzyż właśnie. I bardzo dużo firm się angażuje i też mniejszych biznesów, zarówno deklarując, że na przykład dzisiaj przekazujemy dochód na Czerwony Krzyż czy UNICEF, który pomaga humanitarnie na Ukrainie, ale też symbolicznie, na przykład niektóre restauracje w Sztokholmie mają flagi ukraińskie albo znany ukraiński cytat wojskowy wypisany na przykład na menu.
Czym żyje Europa?
Po 2 latach przerwy z powodu pandemii Droga Krzyżowa w Wielki Piątek pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędzie się znów w Koloseum. Na plac świętego Piotra powrócą msze w niedzielę palmową i w Wielkanoc. Watykan ogłosił w poniedziałek kalendarz papieskich uroczystości liturgicznych. Szwajcarska prokuratura federalna powołuje zespół, którego zadaniem będzie uniemożliwianie omijania sankcji nałożonych na Rosję oraz dokumentowanie zbrodni wojennych związanych z jej inwazją na Ukrainę, podało biuro prokuratora generalnego tego kraju. Na początku marca rząd Szwajcarii postanowił dostosować swoje sankcje wobec Rosji do restrykcji nakładanych przez Unię Europejską. Szczyt bezczelności Rosji, pomimo surowych sankcji z powodu inwazji zbrojnej na Ukrainę oraz niemal całkowitego wykluczenia ze świata sportu, Rosja zgłosiła się właśnie do organizacji piłkarskich Mistrzostw Europy w 2028 lub 2032 roku. Oficjalna lista kandydatów ma zostać ogłoszona w kwietniu, a wybór gospodarzy obu imprez jednocześnie zaplanowany jest na wrzesień przyszłego roku. Tymczasem zdemoralizowane rosyjskie wojska tak bardzo potrzebują jakiegokolwiek zwycięstwa, że ostrzeliwują nie tylko centra handlowe, teatry i muzea, ale nawet ukraińskie cmentarze. Rosyjska bomba kasetowa spadła na cmentarz wojenny w Charkowie, na którym spoczywają oficerowie Wojska Polskiego. To miejsce pochówku ofiar stalinowskiej czystki z lat 1937-38, a także oficerów Wojska Polskiego rozstrzelanych w trakcie zbrodni katyńskiej w 1940 roku. 400-letni dąb Dunin rosnący na skraju Puszczy Białowieskiej w Przybudkach na Podlasiu Zwyciężył w internetowym plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku, poinformowało wczoraj Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, które koordynuje konkurs w Polsce. Oficjalne wyniki plebiscytu zostały ogłoszone we wtorek w Brukseli. Na polskiego reprezentanta w konkursie zagłosowało prawie 180 tysięcy internautów. Drugie miejsce zajęła Hiszpania, której reprezentant Dąb z Lasu Bankietowego zdobył prawie 170 tysięcy głosów. Trzeci na podium stanął Wielki Dąb Korkowy z Portugalii. Zdobył ponad 70 tysięcy głosów.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.